Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Kamiński. Jest piątek, 19 grudnia 2008. W kabinie studia nad przebiegiem audycji czuwają Grażyna Chmurska i nasz realizator Pablo. Po dzienniku, którym udział weźmie Marek Brzeziński, usłyszą Państwo przegląd prasy, felieton ekonomiczny Piotra Buńskiego, felieton filmowy Anny Rzeczyckiej, magazyn Piotra Rozochowicza z cyklu Eureka oraz magazyn Polskiego Radia dla Zagranicy. Minął tydzień. Oto najważniejsze doniesienia dnia. Zaczniemy od wiadomości z ostatniej chwili. Premier Belgii Yves Le Terme złożył dzisiaj dymisję swojego rządu w odpowiedzi na oskarżenia o niedopuszczalne naciski na wymiar sprawiedliwości w aferze ratowania banku Fortis. Wcześniej jeszcze dymisję złożył minister sprawiedliwości, gdy Trybunał Kasacyjny stwierdził, iż istnieją poważne podejrzenia, że rząd podjął takie naciski. Mówi Paryż Refim. Biały Dom poinformował, że budżet federalny wypłaci przemysłowi samochodowemu pomoc w wysokości niespełna 9,5 miliarda dolarów dla General Motors, najbardziej zagrożonego, 4 miliardów dla Chryslera, obie sumy w grudniu i w styczniu oraz 4 dodatkowych miliardów dla tegoż General Motors do wypłaty w lutym, jeżeli kongres odblokuje drugą część planu Paulsona. Ford poinformował, że bezpośredni zastrzyk gotówki nie jest mu potrzebny, wystąpił jedynie o zapobiegawczą linię kredytową. Henry Paulson poinformował, że wystąpi niebawem o odblokowanie tych 350 miliardów dolarów swego planu przyjętego w październiku, ponieważ program ratunkowy przewidziany dla GM i Chryslera wyczerpuje pierwszy odcinek projektu. Sekretarz Skarbu poinformował, że przewidziane są szybkie rozmowy na ten temat z ekipą prezydenta elekta Baracka Obamy. Zapowiedź pomocy finansowej dla firm samochodowych przyszła nazajutrz po ogłoszeniu przez Chryslera w dniu wczorajszym, że firma zamyka swoje fabryki na miesiąc z powodu braku zamówień. Słowenia, przedmiot krytyki Komisji Europejskiej po tym, jak zawetowała ona kandydaturę Chorwacji do Unii, zarzuciła komisji, że ta przywiązuje więcej wagi do jej rozszerzania niż do obrony interesów jej członków. Minister spraw zagranicznych Słowenii Samuel Zbogar oświadczył, że terminarz przewidujący akces Chorwacji w roku 2010 jest stanowczo zbyt ambitny. Słowenia wiedzie z Chorwacją od 17 lat spór graniczny o kilka kilometrów kwadratowych i dostęp do Zatoki Piran nad Adriatykiem i zarzuca sąsiadce wykorzystywanie w tej właśnie kwestii negocjacji europejskich. Praga oświadczyła ustami szefa dyplomacji czeskiej Karola Schwarzenberga, że nie zamierza wtrącać się w ten konflikt. Niech siądą przy jednym stole i znajdą rozwiązanie, powiedział minister spraw zagranicznych Czech, które, jak wiadomo, za kilka dni obejmują prezydencję Unii Europejskiej. Serbski minister spraw zagranicznych Vuk Jeremić oświadczył, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci stosunki Serbii z Rosją będą miały szczególne znaczenie, co w niczym nie uwłacza europejskim ambicjom Belgradu. Jeremić podkreślił nade wszystko znaczenie więzi duchowych między dwoma krajami prawosławnymi. Belgrad negocjuje obecnie z Moskwą umowę energetyczną przewidującą przeprowadzenie przez terytorium serbskie gazociągu South Stream do Europy Zachodniej. Jeremić odrzucił też zarzuty co do niedostatecznej współpracy swego kraju z Trybunałem w Hadze. Holandia nie wpuści Serbii do Unii, póki Belgrad nie wyda Trybunałowi generała Ratka Mladića.
Ambasador Rosji przy Sojuszu Północnoatlantyckim poinformował, że w połowie stycznia dojdzie do nieformalnego spotkania Rady Rosja-NATO. Będzie to pierwsze tego typu posiedzenie od czasu, gdy podobne spotkania zostały wstrzymane w reakcji na inwazję rosyjską na Gruzję. Po raz pierwszy od wtargnięcia rosyjskich czołgów na terytorium państwa gruzińskiego doszło także do bezpośredniego spotkania ambasadora Rosji przy NATO i sekretarza generalnego Sojuszu Północnoatlantyckiego Japa de Hoop-Scheffera. Styczniowe spotkanie odbędzie się na szczeblu ambasadorów. Rosyjski dyplomata oświadczył, że fundamentalne znaczenie dla stosunków wzajemnych Rosji z NATO ma odbudowanie zaufania, co oczywiście będzie trudne do osiągnięcia w czasie pierwszego po przerwie spotkania. Ambasador nie wyjaśnił, co było powodem narodzenia się nieufności ze strony Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast w Moskwie minister spraw zagranicznych Siergiej Ławrow zaznaczył, że sprawa konfliktu w Gruzji powinna być jednym z tematów spotkania Rady Rosja-NATO. Przede wszystkim chodzi o wyjaśnienie sojuszowi przyczyn, jakie wywołały konflikt. 2 grudnia na posiedzeniu w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych NATO zadecydowali, że można warunkowo i stopniowo odmrażać kontakty z Rosją. Według komentatorów normalizacja stosunków na linii NATO-Moskwa potrwa długo, gdyż od sierpnia do grudnia namnożyło się spraw różniących obydwie strony. ku oburzeniu Kremla Sojusz Północnoatlantycki kontynuuje proces zbliżenia z Gruzją i Ukrainą w perspektywie przyjęcia obydwu państw do swojego grona oraz popiera amerykański projekt zainstalowania tarczy antyrakietowej w Polsce i w Czechach, co doprowadza Rosjan do białej gorączki. Ze swej strony Rosja zawiesiła w 2007 wcielanie w życie postanowień traktatu o kontroli broni konwencjonalnej w Europie i grozi rozlokowaniem rakiet średniego zasięgu w Kaliningradzie. Tymczasem z Hawany nadeszła wiadomość o zawinięciu do tamtejszego portu rosyjskiego niszczyciela, którego powitała salwa armatnia, rzecz jasna Nawiwat. To pierwsza wizyta okrętu rosyjskiej marynarki wojennej na Kubie od rozpadu Związku Radzieckiego w 1991 roku. Najprawdopodobniej obecność okrętu rosyjskiego ma pomóc w budowie zaufania do Rosji w tym regionie.
Mówi Paryż RFI. Moskwa wezwała organizację Hamas, by zrewidowała ona swoją decyzję zerwania rozejmu z Izraelem. Kreml ostrzega, że może to pociągnąć za sobą nowe ofiary i cierpienia wśród ludności cywilnej. Ogłoszona dzisiaj decyzja zbrojnego ramienia Hamasu, tak zwanych Brygad Ezedina Al-Kassama, może oznaczać istotnie nową falę zamachów po półrocznym spokoju. Prezydent Zimbabwe Robert Mugabe rozwiał ostatecznie wątpliwości co do swego statusu, oświadczając dzisiaj, że Zimbabwe należy do niego. Nigdy przenigdy nie sprzedam mojego kraju, nigdy się nie poddam, nie zastraszycie mnie, powiedział 84-letni tyran zrujnowanego przez siebie kraju na forum zjazdu swojej partii. Zdaniem Mugabego jego dymisja wywoła rekolonizację Zimbabwe przez Brytyjczyków. 29 marca partia Mugabego poniosła klęskę w wyborach parlamentarnych. Mugabe sfałszował zatem wybory prezydenckie, by nie oddać władzy. Od tego czasu kraj tonie. Oficjalna liczba ofiar cholery przekroczyła 1100 osób, choć Mugabe twierdzi, że epidemia została opanowana. Naród głoduje, inflacja przekracza wszystkie granice. Władze wydały właśnie nowy banknot opiewający na 10 miliardów miejscowych dolarów, co oznacza 25 dolarów amerykańskich po oficjalnym kursie. A wszelkie rozmowy ze zwycięską partią opozycji są zablokowane. Obywatele śpią przed bankami, by rano podjąć z konta szybko owe dozwolone 10 miliardów dziennie. Inflacja przekroczyła 231 milionów procent w stosunku rocznym, choć według niektórych ekonomistów dawno już i tę liczbę przekroczyła. Ceny zmieniają się kilkakrotnie w ciągu dnia. Pomimo porozumienia o podziale władzy podpisanego 15 września, Mugabe blokuje jego realizację, oskarżając opozycję o konszachty z Londynem. Jedynym wsparciem Mugabego w tym regionie jest rządzący Afryką Południowoafrykański Kongres Narodowy. Choć, jak pisze AFP, on także poczyna się niecierpliwić. Na tajnym czwartkowym posiedzeniu kierownictwo kongresu uznało podobno, że czas czekania się skończył. Mugabe oświadczył jednak, że żaden kraj afrykański nie waży się go ruszyć. Mówi Paryż RFI. Sejm w Warszawie obalił prezydenckie weto wobec ustawy o emeryturach pomostowych, co redukuje o milion osób szeregi pracowników mogących się domagać przedwczesnych emerytur na korzystnych warunkach. Rzeczniczka Ministerstwa Pracy poinformowała, że likwidacja tego dziedzictwa komunistycznego pozwoli krajowi zaoszczędzić 500 milionów euro. Według Ministerstwa Finansów Polska ma najniższy procent zatrudnionych w Europie. Pracuje tam mniej niż połowa osób w wieku produkcyjnym od 15 do 65 lat, dokładnie 48%. W Danii jest ich 72%. Na 12 milionów pracujących jest w Polsce 7 milionów emerytów. Na przedwczesną emeryturę można było dotąd odejść po 25 latach pracy, niezależnie od wieku. Ustawa pozbawia tego przywileju dziennikarzy i artystów, którzy, jak wiadomo, starzeją się bardzo powoli, zachowuje go jednak dla górników i hutników pracujących w szczególnie trudnych warunkach. Dotychczas na przykład kasjerka PKP mogła odejść na emeryturę po 25 latach pracy, a kasjerka w supermarkecie musiała czekać 60 roku życia, pisze agencja France Presse. Jednocześnie Sejm przyjął dzisiaj ustawę o znacznej redukcji emerytur dawnych dygnitarzy komunistycznych i agentów służb specjalnych. Dotyczy to członków Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, w tym Wojciecha Jaruzelskiego. Emerytury dawnych generałów ubeckich spadną tym samym z 8 do 2,5 tysiąca złotych miesięcznie. Mówi Paryż RFI. Mieszkanie paryskie deputowanego socjalistycznego Juliena Dreya, bliskiego współpracownika pani Ségolène Royal, zostało dzisiaj rano poddane rewizji w ramach wstępnego dochodzenia w kwestii podejrzanego przepływu gotówki między organizacjami, których Drey jest współzałożycielem. Chodzi o organizację licealistów FIDL i stowarzyszenie bliskiej organizacji SOS Racisme. Jego obrońca Dreya oświadczył, że nie znaleziono żadnych dowodów przestępstwa w obu wspomnianych organizacjach, również przeprowadzono rewizję. Spadkobiercy Wiktora Hugo pisarza, jak może państwo sobie przypominają. Przegrali w paryskim sądzie odwoławczym proces wytoczony wydawnictwu Plon za publikację dalszego ciągu powieści ich przodka, znanej po polsku pod tytułem Nędznicy. Dwa tomy pióra niejakiego François Cérès'a, noszące tytuły Cosette, czyli Czas złudzeń, i Mariusz albo Zbieg, ukazały się 6 lat temu. Spadkobiercy pisarza uważali, że naruszają one ich dobra osobiste i godzą w dobre imię twórczości pradziada. Autor ciągu dalszego pozwolił sobie na przykład wskrzesić inspektora Javerta, który w Nędznikach, jak pamiętamy, popełnia samobójstwo, zdruzgotany potęgą moralną swego wroga Jeana Valjean. 31 marca 2004 sąd w Paryżu skazał wydawnictwo na symboliczne euro odszkodowania. Wydawnictwo jednak odwołało się od tego wyroku i wygrało ostatecznie. Sąd orzekł, że ciąg dalszy w niczym nie narusza reputacji powieści Victora Hugo. I rzeczywiście cały tam czytał takie rzeczy. 30 producentów paneli słonecznych, reprezentujących w sumie 70% produkcji na rynkach europejskich, doszło do porozumienia w kwestii zbiórki, tak zwanego recyklingu, jak to się ślicznie mówi po polsku. To jest wtórnego przetwarzania tych paneli oraz usuwania odpadków. Producenci będą bezpłatnie przyjmować zwrot do 65% paneli zainstalowanych w Europie od 18 lat i przerabiać do 85% odpadków. Pytanie, co będzie z tymi 35% i 15%, które zostaną. Jak wiadomo, inne jeszcze niezwykle ekologiczne źródło energii, jakim są turbiny powietrzne, robi tak nieludzki hałas, że płoszy z okolicy wszystkie zwierzęta. A teraz nieludzki hałas w przeglądzie prasy zrobią Krzysztof Rutkowski i Katarzyna Zawicka.
Wielka zgodność panuje w porannej prasie paryskiej. Nad gazetami zawisł cień oszusta, wielkiego oszusta, gigantycznego oszusta, takiego oszusta, jakiego jeszcze świat nie widział. Oszust nazywa się Bernard Madoff. Na fotografiach reprodukowanych przez większość paryskich dzienników Le Figaro, Libération lub Le Parisien widzimy milusiego 70-latka o lekko rozmiękczonym spojrzeniu wyleniałego kocura, który nigdy w życiu nie skłamał, w kurtczynie raczej niedbałej i w byle jakiej czapce z daszkiem na siwych i stanowczo źle obciętych włosach. Okularki ma srebrne, zęby białe i niedawno wczepione. Największy oszust świata wygląda jak emerytowany Mikołaj lub dozorca przedszkola miejskiego. A jednak ten niewinny staruszek oszukał największych specjalistów od finansów i od interesów na świecie na 50 miliardów dolarów. Jak to zrobił? Jak naciągnął starych lisów i bogaczy, ostrożnych biznesmenów i szczwanych bankierów? Bardzo prosto. Jego interes przyciągał klientów potężnym oprocentowaniem. Klienci dawali Madoffowi miliony i miliardy. On pierwszym klientom wypłacał procenty dzięki temu, że rozeszła się wieść i do Madoffa ciągnęli następni, bo pierwsi robili mu znakomitą reklamę. A kiedy nadciągnął kryzys finansowy i klienci chcieli zabrać swoje pieniądze, to się okazało, że króla, raczej królik, jest nagi, a nawet nie nagi, tylko skulony w przybrudzonych kalesonach. Libération opisuje, jak to ponuro się zrobiło w Palm Beach, prestiżowej dzielnicy Miami, składającej się z willi bogaczy, przypominających mniej lub bardziej włoskie pałace lub francuskie zamki, w których chlipią zrujnowani przez Madoffa milionerzy. Snobistyczny klub golfowy, do którego Madoff należał, opustoszał. Najgorszy w gigantycznym oszustwie Madoffa jest jego makiawelizm. To nie Madoff staruszek o uśmiechu Mikołaja ubiegał się o pieniądze. To najwięksi bogacze do niego się pchali, by powierzyć mu swoje fortuny, byle tylko on mógł tymi fortunami odpowiednio obracać. Połowa nowojorskich finansistów jest przez Madoffa zrujnowana, szczególnie wspólnota żydowska. To straszne, powiedział inwestor francusko-amerykański, cytowany na łamach Libération. Madoff był tak sprytny i tak przebiegły i taką wokół siebie charyzmę roztaczał, nie tylko finansisty i cudownego rozmnażacza dolarów, ale rycerza niemalże niezłomnego, etycznego i moralnego autorytetu, taką atmosferę wokół siebie stworzył, taką aurę rozkręcił, że bogaczom się zdawało, że powierzenie swych fortun Madoffowi to największe szczęście, największe dobro oraz błogosławieństwo, które mogło ich w życiu spotkać. Oddać swe pieniądze Madoffowi znaczyło oddać się woli Bożej i na ziemi zasłużyć na odpuszczenie grzechów. Jak wynika z artykułów opublikowanych w paryskiej prasie porannej, Madoff szczególnie się podobał finansistom i inwestorom, którzy przeznaczali ogromne sumy na cele charytatywne w Izraelu. Ponadto z artykułów opublikowanych w Liberation wynika, że spośród znanych i bogatych, do poszkodowanych, a nawet bardzo mocno poturbowanych w wyniku oszustwa Madoffa osobistości należą Eli Wiesel i jego fundacja, która stopniała przez Madoffa prawie całkowicie. Eli Wiesel stracił na oszustwach Madoffa ponad 15 milionów dolarów. Steven Spielberg i książę Al Walid, który stracił, bagatela, 4 miliardy dolarów. Błogosławieni cisi, błogosławieni ubodzy, nadszedł czas przebierania się i przeganiania kupców ze świątyni. Nie wierzcie staruszkom o białych zębach i uśmiechu świętego Mikołaja. Strzeżcie się czerstwych karłów o głębim spojrzeniu. Takie oto przykazania wypływają z lektury piątkowej prasy porannej, dzisiaj w piątek właśnie.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Ludobójstwo dokonane przez Turków na Ormianach w 1915 roku, pierwsze ludobójstwo XX wieku, do niedawna było tematem tabu w Turcji, ale od pewnego czasu coś się zaczyna zmieniać. Ostatnim tego przejawem jest petycja wystosowana przez 4 tureckich intelektualistów w internecie. Petycja, którą podpisało w ciągu 4 dni 13 tysięcy osób. Trzeba nie lada odwagi, żeby poprosić swoje siostry Ormianki i braci Ormian o przebaczenie, czytamy w popołudniowym Le Monde. Dotychczas władze tureckie forsowały jedyną słuszną wersję wydarzeń, taką mianowicie, że żadnego świadomego i zorganizowanego mordowania Ormian przez Turków nigdy nie było. Zbiorowy zanik pamięci datuje się od 1923 roku, czyli od powstania Republiki. Pranie mózgu, stwierdził Baskin Oran, jeden z twórców wspomnianej petycji. Ale fantomy przeszłości powracają, a kontekst polityczny sprzyja ormiańskiej części tureckiego społeczeństwa, której odmawiano jej tożsamości przez prawie 90 lat. Od kiedy Turcja stara się o wejście do Unii Europejskiej, słowo wolność nabrało tam wartości. Sztuki plastyczne, literatura, kinematografia kwitną. Zorganizowana w 2005 roku w Istambule konferencja otworzyła drogę uznaniu męczeństwa Ormian, a potem indywidualne inicjatywy, jak ta ostatnia petycja, przyczyniają się krok po kroku do przełamywania barier psychologicznych. Prezydent Abdullah Gül, który udał się do Armenii we wrześniu, patrzy na te zmiany życzliwym okiem, ale jeden z deputowanych wyznających ideologię kemalizmu poradził dziennikarzom, żeby zainteresowali się przeszłością matki prezydenta podejrzewanej o ormiańskie korzenie. A w Turcji słowo Ormianin jest wyzwiskiem regularnie wywrzaskiwanym na stadionach, boiskach szkolnych i w kuluarach parlamentu. Prosząc o wybaczenie indywidualnie, tysiące Turków uznają swoją odpowiedzialność za tę panującą dotychczas pełną znaczeń ciszę. Proces, który obecnie obserwujemy, niewątpliwie przyspieszyła śmierć dziennikarza o ormiańskich korzeniach Hranta Dinka, zamordowanego w styczniu 2007 roku. 4 intelektualiści, którzy wystosowali petycję, byli z nim blisko związani.
RFI, la radio du monde.
Euronet. RFI z Paryża. Marek Brzeziński.
Euronet, European Radio Network, audycje przygotowane przez różne rozgłośnie w kilku państwach Unii Europejskiej, mają prezentować z różnej perspektywy problematykę unijną. Przede wszystkim sprawy dotyczące kwestii politycznych, decyzji podejmowanych w Brukseli czy przez Parlament Europejski w Strasburgu, sprawy związane z kolejnymi prezydencjami. Ale nie tylko takie problemy europejskie poruszane są w ramach programów Euronetu. Polskie Radio SA zorganizowało w Warszawie spotkanie szkoleniowe dziennikarzy rozgłośni polskich i polskojęzycznych zajmujących się sprawami europejskimi. W warszawskich warsztatach euronetowych udział biorą także 2 dziennikarki naszej rozgłośni RFI. O spotkaniu i o zadaniach, jakie stawiają przed sobą dziennikarze uczestniczący w programie Euronet, mówi Adam Buratowski, wicedyrektor Radia dla Zagranicy Polskiego Radia SA, koordynator projektu Euronet w Polskim Radiu w Warszawie.
Szkolenie, które trwało 2 dni w Warszawie w siedzibie programu trzeciego, jest pierwszym tego typu szkoleniem, które zostało zorganizowane w ramach projektu Euronet. Szkolenie dotyczy grupy polskiej projektu, gdzie uczestniczą wszystkie 5 programów Polskiego Radia oraz Polskie Radio Szczecin, a także sekcje Polskie Radia Francuskiego i Niemieckiego. W szkoleniu łącznie wzięło udział 18 osób. zapoznali się oni z ofertą programową projektu Euranet Grupy Polskiej. Tego projektu poznali się, to też było ważne. Spotkali się z osobowościami Polskiego Radia, szczególnie programu trzeciego, że odbyli grę strategiczną, która miała na celu i zaznajomienie ich po raz kolejny, bo wiadomo, że wszyscy są świetnymi radiowcami, ale zaznajomienie ich jakby ze współpracą w ramach projektu i umożliwiła im też większą integrację. Tego typu szkolenia sądzę, że będą się odbywały często, no powiedzmy 2 razy w roku i mam nadzieję, że każdym razem będzie organizowała je inna rozgłośnia.
A czy mówiono także o celach, o sprawach merytorycznych, to znaczy o tym, jak przedstawiać kwestie unijne w języku polskim?
Tak, mówiono o celach, o założeniach samego projektu, a także o tym, dlaczego i w jaki sposób warto informować słuchaczy o Unii Europejskiej, Europie jako kontynencie, jako pewnej całości kulturowej i cywilizacyjnej oraz w jaki sposób można przełożyć to, co wiemy o tym, co się dzieje w Unii Europejskiej, na język radia, żeby to było zrozumiałe i przystępne dla słuchacza, bo jak wiadomo, Unia Europejska wielu niesłusznie kojarzy się z tonami dokumentów, dyskusjami nudnymi, długimi. To nieprawda. Nasi radiowcy i radiowcy z zaprzyjaźnionych rozgłośni współpracujących w projekcie Euranet potrafią to robić i robią to coraz lepiej. Potrafią przedstawić Unię Europejską i zagadnienia związane z tą tematyką w sposób taki, że słuchacze chcą tego słuchać.
Czy z perspektywy Euranetu Unia to tylko jest sprawa polityczna, czy też jest to może również kwestia obyczajowości, różnic kulturowych?
Na politykę kładzie się w projekcie Euranet duży nacisk. Między innymi dlatego, że te sprawy brukselskie, unijne nie są zbyt dobrze rozpropagowane w krajach członkowskich, wśród społeczeństw. Natomiast nie jest to jedna tematyka. Sprawy społeczne, kulturowe, też dotyczące migracji, na przykład tutaj mogę powiedzieć o Polakach, którzy wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy, a teraz wracają, później znowu wyjeżdżają. Takie rzeczy są często poruszane na antenie. Prezentowane też jest dość często, ponieważ jest to polska grupa i ta tematyka nas interesuje. Poruszana jest często tematyka wymiaru wschodniego Unii Europejskiej, to znaczy stosunki z najbliższymi krajami. Mówię tutaj o Ukrainie, Białorusi. Także tematyka międzynarodowa, dotycząca może bezpośrednio Brukseli i administracji unijnej, ale stosunki pomiędzy poszczególnymi państwami tworzącymi Unię Europejską. Szczególny też nacisk kładziemy na wymianę kulturową. Program drugi Polskiego Radia nadaje programy dotyczące wydarzeń kulturalnych, gdzie zachodzi współpraca między różnymi krajami europejskimi. I codziennie nadaje on wiadomości kulturalne, gdzie prezentowane są najważniejsze wydarzenia kulturalne na terenie całego kontynentu. Radiofonie z krajów nowych przyjętych do Unii Europejskiej są licznie reprezentowane w projekcie Euranet i są traktowane na równych prawach z radiofoniami z starych krajów Unii. Polskie Radio jest jednym z czołowych partnerów w projekcie Euranet. Można powiedzieć, że jesteśmy tutaj liderem w regionie. Natomiast z innych krajów, tych nowych członkowskich też są radiofonie, może z wyjątkiem Węgier, ale mam nadzieję, że i ten kraj wkrótce do nas dołączy. Docelowo Euranet ma stać się ogólnoeuropejską rozgłośnią radiową, nadającą we wszystkich językach oficjalnych stosowanych w krajach Unii Europejskiej. I jako taki ma starać się otrzymać częstotliwości na terenie wszystkich krajów członkowskich i ma ambicje być jednym z głównych źródeł informacji o działalności i życiu nie tylko politycznym, ale również społecznym, kulturalnym krajów Unii Europejskiej.
RFI, Radio France Internationale.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
Mija tydzień w Polskim Radiu dla Zagranicy. W naszym studiu panowie Rafał Ziemkiewicz i Michał Karnowski wspólnie będziemy komentować najważniejsze wydarzenia polityczne ostatnich dni, a rozpoczynamy od porażki prezydenta Lecha Kaczyńskiego w starciu z parlamentem. Pierwszej chyba tak poważnej porażki. Chodzi o weto prezydenta do ustawy o emeryturach pomostowych. Koalicja rządząca, wsparta głosami lewicy, to weto odrzuciła. jakie wnioski z tego płyną, co to oznacza, Michał Karnowski?
Według mnie tutaj dwa piętra tych obserwacji, czy dwa poziomy, jeśli chodzi o merytoryczną sferę, to uważam, że dobrze się stało, dobrze, że ta ustawa została przegłosowana. No, tu jednak jak rzadko kiedy widać taką zmianę punktu widzenia w zależności od punktu siedzenia. Rzeczywiście PiS też chciał to zrobić, podobnie chciał to zrobić, podobni ludzie, czy ci sami ludzie nad tym pracowali i podobne wnioski wyciągali. Oczywiście spór może dotyczyć kilku tysięcy osób, może nawet kilkudziesięciu, no ale to nie jest spór generalny, czy należy w ogóle ograniczać emerytury pomostowe, czy nie. W tym sensie dobrze. Natomiast taki polityczny, jeśli już bierzemy pod uwagę pewne kalkulacje, to moim zdaniem warto zanotować z tego wydarzenia bardzo mocny podział w klubie Lewicy, w klubie SLD, który moim zdaniem może doprowadzić nawet do pęknięcia tej partii, albo no, wygranej jednej ze stron. Na pewno to będzie długo trwało i na pewno każde kolejne weto prezydenta, czyli każda kolejna decyzja, czy wspierać koalicję rządową, czy też wspierać opozycję, będzie dla Lewicy bardzo ciężkim i traumatycznym doświadczeniem. I to rzeczywiście może zmienić układ sił w polskim Sejmie, bo to jest gra o taką większość no, przeciwko wetu prezydenckiemu.
A zatem ta sprawa ma rzeczywiście dwa aspekty. Pierwszy to jest taki gospodarczy, społeczny, a drugi to polityczny. Rafał Ziemkiewicz.
Ja się zgadzam z tym, że w merytorycznej ocenie to ta ustawa na pewno niedoskonała, ale jest jedynym wyjściem z sytuacji. Przypomnę, że to jest śmierdzące jajo, którego przez 10 lat nikt się nie odważał tykać. Wszyscy to odsuwali na później. No i w końcu trzeba to było załatwić, bo termin mija i od stycznia nie było żadnych emerytur. W związku z czym politycy wiedzieli, że ta ustawa musi przejść. I ja myślę, że nawet znając Jarosława Kaczyńskiego, bym się spodziewał tutaj pewnego makiawelizmu, że to weto było w gruncie rzeczy nie po to, żeby zablokować ustawy, tylko po to, żeby postawić pod ścianą SLD i rzeczywiście wpuścić ich w tak ciężką sytuację, gdzie z jednej strony nie bardzo mogli poprzeć weto, a z drugiej strony, no, jak zagłosowali za odrzuceniem weta, no to PiS zyskuje znakomity argument dla socjalnego elektoratu, do którego się zwraca. I już to słyszymy, prawda? SLD, tak naprawdę partia liberalna, to jest dla nich rzeczywiście, był to straszny rozkrok. Proszę, przecież te związki zawodowe, to także OPZZ,
który... Ale sądzi pan, że to jest jednorazowy taki mezalians z Platformą, czy będzie to coś trwałego?
Nie będzie to nic trwałego. Będzie ta sytuacja się będzie powtarzała. Po prostu weta będą różne, mniej lub bardziej wygodne i tam SLD będzie raz starało się być z prezydentem, raz przeciwko niemu, no bo na tym gra polityczna polega. Ale no myślę, że tutaj dopatrywałbym się raczej przyczyn politycznych w postępowaniu prezydenta, a nie w merytorycznych.
Michał Karnowski?
W SLD ten spór tak obrazowany przez nazwiska Napieralskiego, który chce iść przeciwko Platformie, i Oleniczaka, który raczej z Platformą, jest w gruncie rzeczy sporem podstawowym. I jest pytaniem o to, czy być taką przystawką i kolejnym koalicjantem obozu rządowego, czy też próbować zagrać jednak i marzyć o powrocie do wielkości, grać o duże stawki, a więc być przeciwko największej partii, partii liberalnej.
Bo przystawki są zjadane, jak pokazuje praktyka. I SLD, które się nie będzie umiało odróżnić od PO w takim sensie, na tej linii liberalizm-socjalizm, będzie skazane na zniknięcie w następnych wyborach.
Znaczy, ja uważam, że ten spór w sojuszu może tę partię ostatecznie zlikwidować.
Rafał Ziemkiewicz, Michał Karnowski. Kolejny temat na dziś. Może nie było to wielkie osłabnięcie złotego, ale dość znaczące, ponieważ parę groszy zdecydowało o tym, że pękła pewna magiczna bariera. 4 złote za euro. Nasza waluta tanieje. No tak było ostatni raz bodaj w 2006 roku. Czy to jest coś ważnego? Bo z punktu widzenia gospodarki nie sądzę, żeby te parę groszy miało znaczenie, ale psychologicznie, Rafał Ziemkiewicz?
Znaczy, z punktu widzenia gospodarki to jest tak, że co tu bywa, to tam przybywa, prawda? Jeżeli jest słabsza waluta, to się martwią eksporterzy, ale za to cieszą się konsumenci i importerzy. Jeżeli odwrotnie, prawda, to odwrotnie. Gdzieś tam na poziomie państwa to się zyski i straty z tej sytuacji się bilansują, więc u nas się różne głupstwa ludziom ciągle opowiadało, typu tego rodzaju, że zdewaluuje walutę, to eksport wzrośnie, coś takiego. Nie, to nie jest tak. Kursy walut to jest wynik gospodarki, a wynik sytuacji gospodarczej, a nie coś, co na nią wpływa. Aczkolwiek oczywiście w jakimś stopniu jest to wynik spekulacji też. I dotąd osłabianie się złotego tłumaczono spekulacyjnymi atakami na walutę, tym, że niemądrzy inwestorzy nie rozumieją, że my to nie Węgry, my mamy lepszego
wycofują. A teraz sądzi pan, że nasza gospodarka osłabła?
Ja myślę, że ono, nie, no to pokazuje po prostu nie tyle gospodarka, co powiedzmy oczekiwania, tak, czy oczekiwania, czy perspektywy polskiej gospodarki osłabły. Na pewno wzrost się spowolni, już widać, że no, produkcja przemysłowa spadła o te 9-10%. No i to są no, takie obiektywne przyczyny, które sprawiają, że waluta słabnie i chyba nie ma na to siły. Słabnie, wzmacnia się, to normalny taki cykl.
No. Nie ma na to siły, Michał Kornowski?
No nie ma, witajcie w ciężkich czasach. To, czego ja się nie boję, takiego pełzającego słabnięcia złotego, bo zgadzam się w 100% z Rafałem Ziemkiewiczem, że no tu się straci, tam się zyska. Ludzie, którzy spłacają kredyty, będą mieli większą ratę, ale za to być może pracują w firmach eksportujących i to się poprawi. Na pewno te wahania nie powinny być zbyt duże. To, czego ja się boję, to tąpnięcie, które nie tylko, że może jakby być dużo większy wymiar może mieć, ale także mieć taki efekt psychologiczny. Mamy bardzo dziwne ruchy na giełdzie, dziwne gry spekulacyjne, gigantyczne zlecenia wysyłane tuż przed końcem sesji. Chodzą bardzo mocne plotki, na przykład w tej chwili, że taki atak na polską walutę ma nastąpić tuż przed świętami, że są ludzie, którzy chcą na tym zarobić, najogólniej rzecz biorąc, i gromadzą jakieś miliardy.
No ale to też chyba normalne.
No to normalne, ale to nieuczciwe jednak. Znaczy, Komisja Nadzoru Finansowego ma uprawnienia, żeby z tego typu praktykami walczyć, bo to jest jednak wolny rynek, ale nie do końca.
Walczyć?
Może próbować.
Może się z tym walczyć, że ja sobie sam mogę przepraszam na jedną rzecz jeszcze, bo to tak naprawdę to kłopot jest nie tyle dla obywateli, nie tyle dla gospodarki, co dla rządu, no, bo przecież zadłużenie na przykład rozliczane w euro, a to są dość spore sumy wbrew
pozorom. To jest
obligatyczne. No to jak to euro jest w ciągu pół roku chyba już prawie o złotego, no bo pamiętam kurs 3,24, no to jak jest prawie o złotówkę euro droższe, no to o 1/5 wzrasta koszt obsługi tego zadłużenia. I atak tutaj może być spekulacyjny po prostu, bo rząd może pęknąć.
Tu na szczęście można powiedzieć, że rząd, jak waluta, jak polska złotówka była silniejsza, to rząd i Jarosława Kaczyńskiego, i Donalda Tuska, czy Ministerstwo Finansów spłacało większe transze kredytów. Znaczy to naprawdę robiliśmy, korzystając z dobrego kursu. I jednak te dane gospodarcze, znaczy naprawdę witajcie w kryzysie, to są bardzo smutne, bardzo złe dane, przed nami bardzo, bardzo ciężki rok.
Michał Karnowski, Rafał Ziemkiewicz. Ostatni temat na dziś to rocznica. Taka po cichu nam minęła ta rocznica, bo jest po prostu to coś, wydaje nam się z perspektywy tego roku zupełnie normalnego. Rocznica wejścia Polski do Schengen, czyli Polacy poczuli się już tak, mówiąc trywialnie, Europejczykami pełną gębą. Możemy jeździć bez paszportu po Unii Europejskiej. No chyba kolejna tylko bariera, która nam została taka mityczna, ale to już nie wszyscy są zgodni, czy to jest nam potrzebne. To jest strefa euro. Michał Karnowski.
No chyba jednak jeździmy z paszportami. Myślę, że to jednak bezpieczniej. To jest dokument rozpoznawalny także na innych granicach.
No ale wystarczy dowód.
Wystarczy dowód osobisty. No tylko się cieszyć i ja chyba bym tu też nie narzekał specjalnie, że tak bez specjalnego huku to obchodziliśmy. W jakiejś mierze że okazało się, że i państwo polskie, i służby graniczne, i wszystko jest przygotowane do, bo przecież kontrole na przykład celne dalej są, tylko często w głębi kraju, jest przygotowane do tego. No ta guma, którą do rzucia, którą premier Donald Tusk w trakcie wchodzenia do Schengen, nie wiem czy państwo pamiętają, ale wtedy właśnie wyjął tak potajemnie, co kamery złapały, już pewnie gdzieś tam odpadła z tego szlabanu, na który czy stolika, do którego została od dołu przylepiona. I to oczywiście żartuję, tylko się cieszyć. No tutaj trudno jakiś mądry komentarz. Jeśli chodzi o euro, coraz wyraźniej widać, że chyba jednak to poczekamy dużo dłużej.
Ale myślę, że jedyne, co tak naprawdę trochę zostało z dawnych czasów i nie jest dobre i psuje nam humory, to jest ta wschodnia granica, Rafał Ziemkiewicz, zwłaszcza z Ukrainą.
No i to był problem. Ja przyznam szczerze, że gdyby pan nie powiedział, to w ogóle nie zauważył tej rocznicy, bo to dla nas może się niewiele zdarzyło, dla naszych wschodnich sąsiadów przyjeżdżających do Polski to dużo była dużo zdarzyło. Większa rewolucja. No, się tak nie zdarzyło, bo też Niemcy na przykład nadal Polaków trzepią na granicy z tego, co
czytam regularnie i Schengen, nie Schengen, prawda, swoje wiedzą i tyle, że 100 metrów dalej od tego słupka, nie na samej granicy, tylko ten. Ale myślę, że tutaj Polska, tutaj rządy stanęły kolejne na wysokości zadania, że przygotowano zmiany, jednak uproszczono te procedury wizowe, bo to jest bardzo ważne dla naszej gospodarki. To nie zdajemy sobie sprawy z tego, że to kilkaset tysięcy Ukraińców, Białorusinów i Ukrainek, Białorusinek, prawda, i obywateli innych państw byłego Związku Radzieckiego u nas przebywa, handluje, pracuje i to jest, gdyby oni nagle pewnego dnia wyparowali, to byśmy byli w strasznym kłopocie, naprawdę.
Rafał Ziemkiewicz, Michał Karnowski i Paweł Lekki wspólnie dokonaliśmy bilansu najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich dni. Dziękuję panom bardzo.
RFI, la radio du monde.
RFI. Nasz adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75 016 Paryż, Francja. Telefon 331 56 40 30 64. E-mail sekcja.polska@rfi.fr. Felieton ekonomiczny, Piotr Błoński.
Aby do Sylwestra, ale po przebudzeniu smak szampana wyda się gorzki. Francja od pół roku wmawiała sobie, że światowy kryzys przejdzie bokiem, że dzięki potędze swych banków i wielkich promieniujących na cały świat firm, sprzęgniętej z wysokim udziałem sektora publicznego w gospodarce i inicjatywami rządowymi, wprawdzie nie będzie czempionem wzrostu, ale chociaż prześpi spokojnie czas zawieruchy. Nic z tego. W najnowszych publikacjach Instytutu Statystycznego INSEE słowa recesja używa się nawet w liczbie mnogiej. W wielkich przedsiębiorstwach panuje atmosfera oczekiwania na tajfun, pisze w Leziku Eric Le Boucher. Zamyka się co się da, uszczelnia szpary, zabija deskami okna i drzwi. Inwestycje są odwoływane, budżety amputowane o 15-20%. Każdy sposobi się do tego, by po 1 stycznia usiąść, skulić głowę w kolana, zacisnąć pięści na resztkach kapitału i broń Boże nie ruszać się więcej. Statystycy zapowiadają skurczenie się produktu krajowego brutto o 0,8% w czwartym kwartale tego roku, a o kolejnych 0,4% w pierwszym przyszłego. W najbliższym półroczu liczbę zlikwidowanych miejsc pracy oceniają oni na ponad 200 tysięcy. W tych warunkach plan ożywienia gospodarczego lansowany przez Sarkoziego i rząd nie wystarczy nawet na utrzymanie statu quo. Bo też z początkiem przyszłego roku praktycznie wszystkie kraje uprzemysłowione znajdą się w recesji i Francja nie będzie wyjątkiem. Skalę tej recesji analitycy porównują do kryzysu z 1993 roku. Pogorszenie warunków finansowania i ogólny trend do unikania ryzyka skłania przedsiębiorstwa do obcinania wydatków inwestycyjnych i zdecydowanego zmniejszania zapasów, czytamy w najnowszej publikacji INSEE. To zahamowanie aktywności w przemyśle przekłada się naturalnie na zmniejszenie zatrudnienia i w konsekwencji na konsumpcję. Obserwowany spadek cen nie wystarczy, na razie, na zrównoważenie jej spadku. Zresztą gwałtowniejszy spadek cen miałby dla gospodarki jeszcze gorsze skutki, przyczyniając się do nowego obrotu błędnego koła redukcji aktywności. Według francuskiego Ministerstwa Finansów plan ożywienia gospodarczego i tzw. automatyczne stabilizatory, czyli deficyt budżetowy i wydatki socjalne, ograniczą spadek francuskiego wzrostu o 1 punkt, a konsekwencje planów ożywienia gospodarczego w krajach sąsiednich o 0,5 punkta. To znaczy, że bez nich produkt krajowy brutto skurczyłby się o ponad 3%. Ale, dodają eksperci, skuteczność tych planów trudno ocenić w obecnych nietypowych okolicznościach. Ich skuteczność może być bardzo ograniczona, jeśli przedsiębiorcy i konsumenci pozostawać będą w nastroju zaciskania pasa i ich zachowania będą bojaźliwe. Może też być zwiększona, jeśli dojdzie do przywrócenia zaufania, ale mało kto na to liczy. Referując tę opinię, odczuwam obawę, że przyczyniam się do pierwszego członu tej alternatywy. Obiecuję zatem pilnie wypatrywać wszelkich bardziej optymistycznych znaków zapowiadających powrót koniunktury w przyszłym roku.
RFI, la radio du monde.
RFI, Radio France Internationale.
Post-scriptum. Stefan Rieger.
Im mądrzej, tym głupiej, przestrzegał Gombrowicz. Nie słuchajcie nigdy rad facetów, którzy noszą krawat, zaleca Nassim Nicholas Taleb, demaskujący od lat mistyfikację racjonalnej rzekomo kalkulacji ryzyka opartej na wyrafinowanych modelach matematycznych, co od dobrych lat 30 zawładnęło bez reszty umysłami profesorów ekonomii, guru finansjery, niekompetentnych polityków i jeszcze mniej kompetentnych, podążających bezmyślnie za stadem dziennikarzy. To wszystko lipa, mówi Taleb, a obecny kryzys finansowy jest kolejną ilustracją kluczowego fenomenu, któremu nadał imię Czarnego Łabędzia. Czarny Łabędź to tytuł najnowszej książki byłego dzikiego tradera z Wall Street, Amerykanina o libańskim pochodzeniu, który przez lata oddawał się finansowej partyzance, aby odkupić swe grzechy w eseistyce i szukać zbawienia w filozofii. Sukces tego przedsięwzięcia jest sam w sobie Czarnym Łabędziem. Nassim Taleb stał się najszerzej tłumaczonym w świecie eseistycznym, a jego nietypowa, mieszająca wszystkie gatunki, niełatwa w odbiorze ostatnia książka, choć nierówna i chwilami nazbyt gawędziarska, trafiła na pierwsze miejsce amerykańskich bestsellerów. Pora wyjaśnić, co to Czarny Łabędź. Black Swan, wymyślona przez Taleba metafora, która wymłaściła już sobie miejsce w potocznym języku, to coś, co radykalnie odstaje od normy, skoro wszystkie łabędzie, jakie znamy, są białe, chyba że wybierzemy się do Australii, gdzie odkryjemy, że są czarne. Odkrycie Ameryki, wybuch I wojny światowej, dojście do władzy Hitlera, zamachy z 11 września, wiele przełomowych wynalazków naukowych, tegoroczny kryzys finansowy, a jeszcze na wyrost afera Bernie Madoffa, to wszystko czarne łabędzie. W pewnym sensie nawet i triumf Obamy, niewyobrażalny jeszcze 2 lata temu, należy do tej kategorii. Czarny łabędź ma 3 właściwości. To zjawisko najzupełniej nieprzewidywalne, po pierwsze, mające apokaliptyczne konsekwencje, po drugie i wreszcie po trzecie racjonalnie uzasadniane post factum przez zgodny chór Kassandr ex post akademików, ekspertów czy dziennikarzy, którzy wszystko wiedzieli z góry, lecz jakoś zapomnieli tą wiedzą z bliźnimi się podzielić. Ocena ryzyka, nazywana czasem zasadą przezorności, to klucz do prosperity. Od lat kilkudziesięciu finansjera oddała klucz szarlatanom, jak Harry Markowitz czy Myron Scholtes, których aberracje premiowano Noblem z ekonomii, zanim mędrcy ze Sztokholmu się opamiętali, wyróżniając od paru lat wyłącznie dysydentów, jak Amartya Sen, Muhammad Yunus, John Stiglitz czy tegoroczny laureat Paul Krugman. W swym najnowszym eseju Nassim Taleb stara się nas wyprowadzić z błędu, że świat jest przewidywalny. Większość z nas chce w to wierzyć, gdyż nasz umysł zaprogramowany jest ewolucyjnie na zarządzanie stanami pośrednimi, letnim kompromisem, miękkim jak komfortowy materac, pozwalającym nam przespać w miarę bezboleśnie każdy wyrzut sumienia. Pod tytuł książki Taleba Potęga nieprzewidywalności odsyła do teorii chaosu, który jest wszędzie, lecz czego implikacji dotąd omalże nie dostrzeżono, wyjąwszy garść odszczepieńców jak tenże Taleb. Niczego przewidzieć się nie da, od kiedy genialny matematyk francuski Henri Poincaré już z końcem XIX wieku rozsadził karkan determinizmu za 3 grosze, wskazując drogę ku rubieżom niepewności i chaosu, stanowiącym w istocie granice owego mediokristanu, świata powszechnej przeciętności, w którym żyjemy marnie na co dzień, modlimy się do błahostek i fetyszy bez znaczenia, rozmijając się z meritum. Zawierzamy statystyce, która przeciętności nadać chce zmianę wyroczni, czyli uśrednić i wykuć w marmurze rzekome antidotum na ludzkie szaleństwo i wszechobecny chaos. Finansowy biznes oddał duszę diabłu, zasłaniając się autorytetem pseudonauki, tworzącej od dziesięcioleci eleganckie konstrukcje równań różniczkowych, odsyłających większości do krzywej Gaussa, czyli owego grala statystyki, ujmującego wszystkie zbiorowe fenomeny w diagram dzwonu. Ekstrema po lewej i prawej, całkiem marginalnie, zaś meritum, czyli średnia po środku, zwyczajność, kompromis i norma jak dzwon, którego bicia nic nie zagłuszy. Pod warunkiem, że wiemy z grubsza jak i komu bije dzwon. Nassim Nicholas Taleb przyrównuje traderów z Wall Street do owych 7-latków, którym aniołek podrzucił po pod choinkę pudełko Młody Chemik. Niektórym jak Bernie Madoff podrzucić zresztą musiał zestaw typu Mały Al Capone albo Stawiski dla maluczkich. Na nowe czasy Taleb daje nam kilka recept. Uświadomić sobie po pierwsze, że choć większość z nas żyje w mediokrystanie, gdzie nic się nie dzieje, wszystkie nasze pewniki wywrócić może na nicę prawo ekstremistanu, gdzie machnięcie skrzydeł motyla rodzi tsunami i gdzie dyktuje prawo chrystusowa opowieść o talentach, dająca z nawiązką tym, co mają, kosztem innych. Po drugie, zdradzić Gaussa, rzucając się w ramiona Mandelbrota, zgodnie z perskim przysłowiem radzącym najprzód zmierzyć rozmiary ziarnka pieprzu przed zmierzeniem efektów kichnięcia. W nowej matematyce nieprzewidywalności i chaosu, której jednym z pionierów jest Benoît Mandelbrot, nie trzeba nawet przesuwać ziarnka piasku, gdyż samo się przesunie. Chaos tkwi w samej naturze rzeczywistości. Jest drugą stroną medalu logiki i porządku. Eleganckie cyfry i wzory upewniające nas w rzekomo Bożym Ładzie pokątnie kopulują, rodząc byle co i nawet gorzej, o czym przekonamy się dopiero post factum. Taleb udziela dwóch prostych rad, z którymi się zgadzam. Pogodzić się z faktem, że świat jest nieprzewidywalny, uzbroić się przeciw groźbie czarnych łabędzi, koncentrując się nie na tym, jak zbić zysk, lecz na tym, jak uniknąć najgorszego i najmniej przewidywalnego ryzyka. Dzięki temu nie każdy stanie się Rockefellerem lub Madoffem, lecz nie wszyscy wszystko stracą. Jako obywatel nie mający nic do stracenia, mówię to czysto bezinteresownie, gdyż poza tym wszystkim innym życzę, by stracili.
La radio du monde.
Kilka minut o filmie francuskim. Anna Rzeczycka.
Na zakończenie 5. Festiwalu Filmu Arabskiego w Bejrucie odbyła się libańska prapremiera obrazu Chcę zobaczyć z Catherine Deneuve w roli głównej, tragicznego i poetyckiego filmu drogi, relacji z realnej i nierealnej jednocześnie podróży odbytej przez francuską aktorkę przez zrujnowany Liban w lecie 2005 roku. Tuż po izraelskich bombardowaniach. Film ten, który wzbudził wiele emocji i został owacyjnie przyjęty na ostatnim festiwalu w Cannes, wchodzi na francuskie ekrany 3 grudnia. Catherine Deneuve gra w nim rolę siebie samej, gwiazdy zaproszonej do Libanu na dobroczynną galę, która mówi znienacka, że chce zobaczyć. Wsiada do samochodu prowadzonego przez pięknego i młodego Libańczyka i jedzie wraz z nim na południe Libanu, aż do granicy z Izraelem, w pobliżu miejsc stacjonowania białych hełmów Finulu. Wydarzenia przedstawione w filmie są jak najbardziej realne. Gala rzeczywiście się odbyła, Catherine Deneuve była na nią zaproszona i naprawdę nalegała, by pojechać aż do granicy i móc spojrzeć na Izrael leżący po drugiej stronie ogrodzenia. Droga wiodąca do granicy była normalnie zamknięta dla samochodów cywilnych i żołnierze sił tymczasowych ONZ-u w popłochu musieli telefonować do armii izraelskiej, błagając, by nie strzelała do francuskiej aktorki o międzynarodowej sławie.
Je ne sais pas comment t'expliquer. Il y a tant de choses que j'aimerais moi-même comprendre, mon chéri. Des choses qui me concernent. Ce que je prouve pour toi, ça n'a rien à voir avec le plaisir. C'est bien au-delà.
Ah, je reconnais ça, c'était un monologue que je disais dans Belle de Jour.
Je l'ai vu plusieurs fois, moi-même.
Tu ne sais pas du tout ce qui était prévu.
Je veux voir.
Je crois que vous ne verrez rien de ce que vous imaginez.
Moi, j'avais compris qu'elle venait juste pour un gala de bienfaisance.
C'est vraiment trop dangereux.
Ne crois pas trop que je m'éloigne de Mademoiselle Deneuve.
C'est mon garde du corps. Feu rouge, feu vert, ça change pas grand-chose ici. Hein. C'est pas que je sois pour l'ordre, mais c'est quand même dangereux.
Dwoje reżyserów, żywy voir, chcę zobaczyć, Joanna Hadzi-Thomas i Jalil George, w czasie wojny w 2005 roku, zwanej w Libanie wojną 33 dni, było zablokowanych w Paryżu. Odcięcie od rodzinnego kraju w tak ważnej chwili było ogromnie bolesne i bardzo im potem zależało, by jak najszybciej powrócić do Bejrutu i móc coś zrobić dla zrujnowanego kraju. Mieli mikroskopijny budżet, bardzo oszczędny scenariusz i życzliwą przyjaźń Catherine Deneuve, która zawsze jest gotowa pofrunąć, nawet bardzo daleko i bez najmniejszej garzy, jeśli coś ją szczególnie zafrapuje. Na spotkaniu z widzami w Bejrucie Deneuve opowiadała, jakie wrażenie zrobiła na niej droga przez zgliszcza libańskie. Mówiła o swym zaskoczeniu na widok niezliczonej ilości butów porzuconych w zbombardowanych wioskach, o obiedzie, który zjadła z hiszpańskimi żołnierzami Finulu, nie przeczuwając, że kilka dni później zginą oni w zamachu z użyciem samochodu pułapki. I o swej siostrze, aktorce Françoise d'Orléac, zmarłej tragicznie w 1967 roku w wypadku samochodowym w wieku zaledwie 25 lat. To z jej powodu Catherine Deneuve zgodziła się zagrać w filmie Chcę zobaczyć. Françoise d'Orléac bardzo lubiła Liban, miała tam wielu przyjaciół i zamierzała zabrać tam któregoś dnia swą młodszą o rok siostrę. Projektu tego nie udało się jednak zrealizować. Siostry d'Orléac nie odbyły też wymarzonej podróży do Egiptu. Czego szukała Catherine Deneuve w Libanie? Dlaczego zgodziła się na tę, jak się szybko okazało, bardzo niebezpieczną eskapadę? Samochód, w którym jechała, o mało co nie wyskoczył w powietrze na jednej z zaminowanych dróg południowego Libanu. Czy miała ochotę zaryzykować, by odciąć się wreszcie od legendy, jaką jest otoczona, czy też chciała stworzyć nową legendę? Catherine Deneuve zaprzecza, paląc papieros za papierosem. Żeby stać się legendą, mówi, trzeba zniknąć. Legenda czy ikona to symbole, a ja jestem żywa i realna.
Comme les mines ne sont pas placées du tout d'une façon logique.
Chaque été, je vais au village, mais ça fait longtemps que je suis pas été, depuis la dernière guerre.
Je ne sais plus où la maison.
Qu'est-ce que c'est ? Et ça, c'est la frontière ?
Wielką zasługą filmu Chcę zobaczyć jest to, że pokazuje nam Liban próbujący podnieść się z ruin i odrodzić po wojnie. Po 2 latach przerwy swą działalność wznowił w tym roku Salon Książki Frankofońskiej w Bejrucie. O książkach będzie w Libanie jeszcze głośniej za kilka miesięcy, ponieważ Bejrut wybrany został przez UNESCO na Światową Stolicę Książki roku 2009. Jednym z najbardziej znaczących wydarzeń tego roku będzie wpłynięcie do portu w Bejrucie w październiku 2009 okrętu wojennego załadowanego książkami. Ulises 2009, bo tak będzie się nazywał statek, wyruszy z portu w La Valette i śladami duchowych bohaterów regionu, m.in. Alberta Camusa, Ibn Arabi, świętego Pawła, Louisa Massignon i emira Abd el-Kadera, opłynie kilka portów Morza Śródziemnego, m.in. Tanger, Tunis i Tripoli.
La Radio du Monde.
Słuchają Państwo audycji w języku polskim z Paryża.
pod redakcją Piotra Rosochowicza.
Cholesterol jest nam potrzebny. Jest przez nasz organizm wytwarzany naturalnie. Z tym, że mamy cholesterol dobry, HDL, i zły, LDL. No i tak jak pierwszego możemy mieć za dużo, tak drugiego musi być w naszym ciele, a właściwie we krwi, odpowiednia ilość. Właściwa dieta i dużo ruchu to najlepsze lekarstwa na odpowiednią ilość cholesterolu we krwi, a wiedzą to najlepiej ci, którym lekarze już o tym mówili. Obalmy niektóre pokutujące jeszcze wśród nas mity dotyczące cholesterolu. Oto pierwszy z nich. Najlepszym sposobem na obniżenie cholesterolu we krwi jest odsunięcie artykułów spożywczych bogatych w cholesterol, takich jak na przykład jajka. Jest to mit, bo co prawda cholesterol z jajka może chwilowo zwiększyć jego zawartość we krwi, ale największym niebezpieczeństwem są tu tłuszcze nasycone, zawarte na przykład w różnego rodzaju tłustych serach o zawartości tłuszczu powyżej 50%, w śmietanie, w maśle czy w mięsie. Oto następny z mitów. Aby obniżyć cholesterol, należy przestać jeść mięso. W czerwonym mięsie zawarta jest duża ilość tłuszczy nasyconych, a to, jak powiedzieliśmy przed chwilą, zwiększa zawartość cholesterolu we krwi, ale mięso zawiera dużo białka potrzebnego przecież organizmowi. Osoby z jakimiś powikłaniami serca powinny jeść około 140 gramów mięsa dziennie. Można przecież jeść chude mięso i zawsze odkrajać widoczny tłuszcz. Kolejnym mitem jest stwierdzenie, że u większości ludzi, jeśli zawartość cholesterolu we krwi nie przekracza 6 mmol na litr, to wszystko jest w porządku. U większości ludzi najwyższą dopuszczalną ilością cholesterolu we krwi jest 5 mmol na litr. Jeśli zły cholesterol LDL przekracza 3,5 mmol na litr, a zawartość dobrego HDL jest niższa niż 1 mmol na litr, to znacznie zwiększa się ryzyko chorób wieńcowych u danego osobnika. Kolejny mit. Osoby z podwyższonym cholesterolem powinny w kuchni stosować obojętnie jakie, ale zawsze oleje pochodzenia roślinnego. Zawarte w margarynach i różnych innych produktach stosowanych do pieczenia oleje tak samo zwiększają zawartość cholesterolu jak oleje palmowe czy oleje z orzechów kokosowych na przykład. Najlepszy jest olej z oliwek. Zawiera on tłuszcze nienasycone. Następny mit. Kobietom w odróżnieniu od mężczyzn nie grozi zwyższenie cholesterolu i choroby wieńcowe. Zawartość cholesterolu we krwi zmniejsza się jedynie u kobiet tuż przed okresem przekwitania. Potem wszystko wraca do stanu, że tak powiem, normalnego, czyli ryzyko zwiększenia ilości cholesterolu we krwi u kobiet i u mężczyzn jest dokładnie taka sama. I dwie prawdy na koniec, oczywiste dla osób cierpiących na nadmiar cholesterolu we krwi. Zajście zawału serca jest bardziej prawdopodobne u osób, które już przeszły jeden zawał. Zatem trzeba z cholesterolem bardzo uważać i u takich osób zawartość złego LDL we krwi nie powinna przekraczać 3 mmol na litr. Poza tym trzeba ćwiczyć co najmniej pół godziny dziennie. Po to, aby powiększyć zawartość dobrego cholesterolu, wystarczy schudnąć czy też przestać palić papierosy. Albo oba naraz.
No, ja na szczęście muszę tylko schudnąć, a z tymi papierosami to, proszę Państwa, różnie bywa. Lepiej na to uważać. Chcielibyśmy wszystkich Państwa spotkać jutro o tej samej porze, w tej samej audycji, bez żadnych, proszę, wypadków z cholesterolem i związanymi z tym problemami. Dziękuję bardzo za uwagę w imieniu całej redakcji. Do usłyszenia.
adres 116 Avenue du Président Kennedy, 75016 Paryż, Francja. Telefon plus 33 1 56 40 30 64. Mail sekcja.polska@rfi.fr.